Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu ciałem Aleksander Wnuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A głosem Michał Lazar. Cześć Michale.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło was gościć, nawet jeżeli tylko i wyłącznie w 50% możemy się dotknąć i zobaczyć bezpośrednio. Moi drodzy, pretekstem do naszego spotkania jest wasz, chciałem powiedzieć side project, ale on chyba nie jest takim wcale side, patrzę na Aleksandra.
Tak, nie jest side projectem. Może przychodzić do głowy, że to jest side project, bo poznaliśmy się w spółdzielni muzycznej, ale jako, że połowicznie w tej spółdzielni działamy, to znaczy ja nadal, Michał już nie, to nie można mówić o side projekcie. Poza tym już tak długo, od tak dawna się znamy i gramy ze sobą, w zasadzie tak długo jak ja na przykład jestem w spółdzielni, że to nie jest side project. Można powiedzieć, że może nie jest tak codziennie obecny, ale tak, side project to może nie jest chyba najlepsze określenie.
Natomiast właściwie takim bardzo namacalnym pretekstem i teraz zwracam się w stronę Michała, jest to, iż ów nie side project, tylko jeden po prostu z nurtów waszej działalności w tym wydaniu wspólnej jest album, który nagraliście w duecie. W duecie i to jest dla mnie bardzo ujmujące, muszę wam powiedzieć, dlatego, że wasze duo nazywa się Surreal Voyagers i od razu myślę sobie, że jakoś kompletnie odpływacie na tym wydawnictwie, które nosi tytuł Seeking Mother. Michale, powiedz mi proszę, dlaczego w ogóle sięgacie po rejony muzyczne, które są na pierwszy rzut ucha niespójne z tym, co robicie na co dzień?
Myślę, że jest to rodzaj takiego właśnie odpłynięcia, tak jak zresztą mamy nazwany nasz zespół. Ja czuję, że razem z Alkiem mogę wsiąść jakby do wehikułu, o ile można ująć taką metaforą, wsiąść do wehikułu i wyruszyć w szaloną podróż w rejony, w które z innymi muzykami, innymi współpracownikami raczej się nie zapuszczam, natomiast z Alkiem wydaje mi się, że to wychodzi tak absolutnie naturalnie, że po prostu siadamy czy stajemy do naszych instrumentów i jakoś po prostu tam lądujemy. Zresztą ta płyta powstawała bardzo naturalnie, nie wydaje mi się, żebyśmy musieli się jakoś bardzo, bardzo długo zastanawiać i naradzać, co właściwie chcemy nagrać. Zresztą cała płyta jest nagrana live i jest w dużej mierze improwizowana. I wydaje mi się, że to samo świadczy o tym, że my po prostu mamy to w sobie, że to jest bardzo naturalne, że chcemy dotrzeć w takie rejony.
Dotrzeć, ale właściwie to przynajmniej kiedy rzucałem uchem jakoś głębiej w wasze wydawnictwo, odnoszę wrażenie, że to jest jednak permanentna podróż, że tam nie ma takiego punktu, do którego docieracie w sposób taki bardzo ewidentny. Natomiast jest punkt wyjścia dla tej płyty, czyli projekt, który zrealizowaliście już jakiś czas temu. Patrzę teraz na Alka.
Tak, ten projekt to jest spektakl choreograficzny Manhattan, nad którym pracowaliśmy z Dominiką Wiak i Danielą Komenderą. Premiera odbyła się, jeśli dobrze pamiętam, w 2019 roku.
Dobrze pamiętasz, to był 2019.
Dokładnie. To trochę dojrzewało to w was.
W pewnym sensie tak, ale tak jak Michał powiedział, jakby nam się nigdzie nie spieszy. Myślę, że to w ogóle słychać w tej muzyce i w zasadzie w każdej muzyce, którą od początku graliśmy razem, bo tu warto powiedzieć, że w ogóle zaczynaliśmy w zupełnie, może nie zupełnie innych rejonach, bo tak naprawdę nie naradzaliśmy się nigdy, o teraz zagramy tak, teraz zagramy tak. To co Michał powiedział, że płyta jest w dużej mierze improwizowana, to w zasadzie jest clue też naszych działań, że my czasem coś sobie ustalimy, ale my raczej chyba czujemy, w momencie, kiedy gramy podobne kierunki. Ale wracając do tego Manhattanu, to jest spektakl choreograficzny, w którym robiliśmy muzykę, w którym też graliśmy na żywo i zupełnie też inne instrumentarium wówczas było zastosowane. I na gruncie tego spektaklu zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że może to jest jakiś zakres muzyki, z którego coś moglibyśmy wyciągnąć, co może się pojawić na jakimś albumie kiedyś, albo w ogóle, że coś z tym możemy zrobić poza kontekstem tego spektaklu.
Czekaj, wejdę ci w słowo, Arku, bo widzę tą minę, którą robisz opowiadając o tym i to jest ewidentne świadectwo, że to nawet nie tyle dojrzewało, ile właściwie cały czas ewoluowało w waszych dwóch połączonych głowach trochę. Czyli ten punkt wyjścia to tak po prawdzie jest tylko i wyłącznie jakiś pretekst.
Tak, tak, dokładnie, dlatego że to już wcześniej jakby tam gdzieś funkcjonowało, to my nie traktowaliśmy tutaj tego wszystkiego jakieś tam punkty docelowe, to są jakieś tam punkty po drodze i w zasadzie w tym spektaklu to wyszło tak, że my kiedyś pojechaliśmy sobie w dalekie zacisze trochę pograć, posłuchać muzy i nie spać. I trochę doszliśmy do wniosku, że jakby tego materiału w Manhattanie jest tak dużo, że jakbyśmy chcieli to nagrywać, to musielibyśmy, wiesz, zrobić jakiś, nie wiem, box. Turbo box, którego potem nikt by nie słuchał, bo to jest po prostu za dużo materiału. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby sobie po prostu poszukać trochę więcej w jakimś tam jednym kierunku. I tam jest taka jedna scena, w której się mocniej zaczepiliśmy. Jej taki roboczy nasz tytuł manhattański, to znaczy ekipy, która robiła spektakl, właśnie z niego wyewoluowała niejako też nazwa tego albumu i w ogóle, że tam są trzy traki na tej płycie, to też jest kwestia czysto, w zasadzie można powiedzieć, organizacyjna. I ten tytuł się też wziął stamtąd, więc no faktycznie to jest, moglibyśmy nagrać coś zupełnie innego i też byśmy w tym sobie gdzieś tam meandrowali, pływali i podejrzewam, że już na następny dzień byśmy rozkminiali, co by tu jeszcze innego może zrobić. Przy czym za długo byśmy o tym nie rozmawiali prawdopodobnie.
Rozumiem, że ta pewnego rodzaju instynktowność i porozumienie, które jest niewypowiedziane, jest jakąś immanentną cechą waszego duetu, ale to chyba już w naszej rozmowie padło. Michale, ja bym cię chciał zapytać w takim razie, bo rozumiem, że ten roboczy tytuł, który wciąż jeszcze nie padł, a brzmi on Seeking Mother, jest rzeczywiście jakimś tam punktem zaczepienia, jak ujął to Alek, ale dlaczego właściwie Seeking Mother? Czy mógłbyś trochę rozjaśnić, skąd się w ogóle wziął ten zamysł?
Generalnie spektakl Manhattan, bo też może wspomnimy o tym, że spektakl Manhattan nie opowiada o dzielnicy Nowego Jorku, tylko opowiada o projekcie tworzenia bomby atomowej i w ogóle konflikcie atomowym. I ta scena to była chyba tak przynajmniej dla mnie osobiście najbardziej przerażająca scena tego spektaklu, która pokazywała nam matkę, która po eksplozji bomby szuka swojego dziecka w zgliszczach. To była scena, która była grana zawsze na ciemno. Tancerka chodziła tam z latarką, więc klimat był. No pamiętam, że ja sam, mimo tego, że graliśmy to wiele razy, to czułem jakby przerażenie na plecach i wielu widzom się to zawsze też zresztą udzielało. Więc tak, no to jest po prostu przerażający obraz, przynajmniej w spektaklu, świata po apokalipsie, w którym matka próbuje znaleźć... Akurat w spektaklu było tak, że szuka swojego syna, stąd jest ten tytuł po prostu.
Tak, tu jeszcze uzupełniając trochę, żeby nasi słuchacze mieli pełniejszy ogląd. Faktycznie jest tak, że inspiracją do tej sceny były zdjęcia dzieci po wybuchu, osamotnione i to było bardzo taki obraz bardzo mocno zapadający w pamięć. W spektaklu też jest projekcja, w której pojawiają się takie elementy z tej rzeczywistości. Warto też powiedzieć, że oczywiście, bo to jest spektakl choreograficzny, rzeczy nie są podane w taki, sposób na dłoni, więc to nie jest tak, że to od razu wszyscy wiedzą, a to jest okej, to jest ta sytuacja. Ja wiadomo, że to jest troszkę tam bardziej zawoalowane, to nie jest dosłowne. Tutaj, tak jak Michał opowiadał, już mówimy trochę o tym kontekście, który my znaliśmy jako zaplecze tej sceny. Natomiast, no wiadomo, że on nie był wprowadzony widzom tak po prostu na dłoni, że to jest to, no ale dla nas sama ta sytuacja, sam kontekst tego poszukiwania, czy poszukującej matki, czy poszukiwania matki, czy poszukiwania dziecka, czy poszukującego dziecka, w jakiś sposób to jest rozszczelnione.
To jest nam się wydawało. Przepraszam, tak, że ci wchodzę w słowo, ale ten tytuł Seeking Mother właściwie jest, może być rozumiany zarówno jako poszukująca matka, myślę tu oczywiście o tłumaczeniu na polski, jak i też o poszukiwaniu matki.
Tak.
O tę dwuznaczność nam trochę też chodziło, żeby ją... Mhm. Dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby tego tytułu nie tłumaczyć, bo faktycznie, tak jak zresztą Alek mówi, w spektaklu ta scena nie jest aż tak jednoznaczna i prosta w interpretacji, więc można ją rozumieć trochę dwojako.
To jest też ważne, że w zasadzie ta scena jest przykładem bardziej atmosfery, która się tam wytwarza, to za sprawą właśnie i muzyki, i światła, i też działań choreograficznych. Ale generalnie w Manhattanie mieliśmy takie założenie, że nasza muzyka jest takim fatum, czymś, co gdzieś tam podskórnie, czy wysoko nadgłownie gdzieś tam czyha, nie? I my sobie nie do końca zdajemy sprawę z tej obecności, no i notabene ta samotność i ta alienacja w jakiś sposób gdzieś tam, co zresztą udało nam się też uchwycić w tej oprawie graficznej płyty, z czego jesteśmy chyba super dumni też i zadowoleni, bo współpraca z osobami, które zaprosiliśmy, żeby właśnie zajęły się tą stroną. Było to dla nas super istotne, żeby otwierać tą płytę, jedną kopertę, drugą i czuć się coraz bardziej jakby tam wciągniętym, a równocześnie na końcu jest płyta, która odbija, to jakby jest lustrzana, więc też jakby i też ta grafika, to są wszystko rzeczy tak dość mocno przemyślane, ale tak jak zresztą wszystko intuicyjnie przeprowadzone, więc...
Fascynujące, odkrywasz warstwy zupełnie. Słuchajcie, przychodzi mi do głowy pytanie i ono ma w sobie duży pokład banalności, ale w jaki sposób można eksplorować samotność w duecie?
Myślę, że to jest bardzo trafne pytanie. Nie nazwałbym go banalnym, bo to jest faktycznie coś, nad czym... Trochę się jednak zmierzaliśmy, w tym sensie, że oczywiście to nasze granie jest bardzo intuicyjne, ale wydaje mi się, że zwłaszcza jeszcze w czasach, kiedy ja mieszkałem w Krakowie i pracowaliśmy dużo bardziej regularnie, to mieliśmy bardzo różne próby i bardzo różne pomysły, w jaki sposób ten duet może być zbudowany. Więc wydaje mi się, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba też poszukać odpowiedzi na pytanie jeszcze trudniejsze, czyli czym jest w ogóle samotność dźwięku i co to znaczy grać samemu, a grać z kimś. Dla mnie na pewno to jest tak, że samotność może być pozytywna w tym aspekcie, że wtedy mierzymy się sami ze sobą, a ta druga osoba, która ze mną gra w duecie, jest w tej podróży jakoś równolegle, jakoś w tej podróży mi pomaga. I ja przynajmniej osobiście czuję się tak, że z Alkiem, jak wychodzimy na scenę, to właśnie mamy dla siebie tą przestrzeń na poszukiwania indywidualne, ale jednocześnie czujemy, że jest to wspólna podróż.
Alku, muszę cię poprosić o dopowiedzenie czegoś do tego, co powiedział Michał. Być może to jest wystarczające dla ciebie, ale chcę to usłyszeć.
Ja myślę, że w ogóle w kolektywnym działaniu, i to może brzmieć może jakoś banalnie, a no tak, duet to jest łatwy kolektyw, no bo są dwie osoby,
ja wiem,
a nie 10. Ale w każdym kolektywie może dojść do takiej sytuacji, że jedna osoba bardziej chce w swoją stronę ciągnąć, nie? I w tej sytuacji oczywiście możemy mówić o samotności każdej z tych osób, ale w ogóle eksplorowanie tej swojej granicy w duecie to też się bardzo zaciera, albo ta granica może być silnie postawiona. I u nas ona nigdy nie była jakby określona, ona się zawsze zacierała. Z jednej strony nigdy nie ograniczaliśmy swoich nawzajemnych pomysłów, więc każdy totalnie indywidualistycznie podchodził do rzeczy, które chciałby zagrać i w tym sensie był zostawiany samemu sobie, ale do tego wszystkiego dochodziła druga osoba, która po pierwsze na to pozwalała, a po drugie w jakiś sposób próbowała to uzupełniać i działo się to zawsze zupełnie, tak jak mówię, też nie rozmawialiśmy o wszystkim tak wnikliwie, żeby to przeanalizować, przeintelektualizować, tylko raczej siadamy i gramy, jak to się mówi. I to jest jedna rzecz, a inna rzecz jest taka, że ten indywidualizm jest istotny, żeby w ogóle być kreatywnym, żeby sięgnąć w pokłady swoich możliwości, zainteresowań, podzielić się z drugą osobą, oczywiście druga osoba musi być na to gotowa. Tutaj ta gotowość zawsze była, zawsze jest. I jakby koleje naszego duetu są bardzo różne, ale jak wychodzimy na scenę i gramy, to mniej więcej mamy zawsze podobne odczucia. Jak coś nie zadziała, to obaj wiemy, że nie. Jak czujemy, że to jest prawda. Idealnie w kieszeni i czujemy się spójni, to też się czujemy spójni.
A czy jak gracie live'y, czego zresztą świadectwem jest i wasza płyta, to wyczuwacie te same momenty spójności albo niespójności ze strony publiczności? Czy to w ogóle jest jakby rzecz, która po pierwsze was szczególnie interesuje, a po drugie, czy w ogóle ten moment interakcji rzeczywiście zachodzi?
O, no to wydaje mi się, że to jest bardzo różne też w zależności od publiczności i sytuacji, mm-hmm. prawda? Też ten album został nagrany w sytuacji imprezy Galerii Dźwięku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i tam właściwie materiał nagraliśmy w ten sposób, że zagraliśmy 3 koncerty jednego wieczoru i ja dosyć dobrze pamiętam, że każdy z tych koncertów był bardzo różny.
No tak czułem.
Tak, i jakby... On być może to w przypadku takiej muzyki, jaką my robimy, czyli takiego dark ambientu, który trochę jest nasączony jakąś awangardą, reakcja publiczności też jest bardzo różna, bo ta muzyka jest zupełnie inna od większości tego, czego tak naprawdę słuchamy na co dzień, no nie? Więc te reakcje są... Pamiętam, że ostatni koncert, jaki graliśmy na żywo, no to te reakcje były dosyć skrajne, bo dla niektórych ludzi ta muzyka naprawdę coś zupełnie otwierała nowego. Mm-hmm. Więc dla nich, dla tych osób spotkanie z nami było niesamowicie ożywcze i jakieś takie, na poziomie energetycznym było to bardzo duże. A dla innych z kolei być może to jest trochę bardziej codzienny język, który trochę lepiej rozumieją, więc też podchodzą do tego na chłodno. No i na pewno jest też tak, że dużo zależy od tego, ile jest publiczności, bo nasza muzyka jednak, jak to ktoś ładnie ujął, jest trochę jak wielka dźwiękowa rzeźba, więc czym innym będzie koncert dla 10 osób, a czym innym zupełnie będzie dla tych 200 na przykład, to zupełnie inaczej na nas na pewno to wtedy też działa.
Tak, ja jeszcze tutaj uzupełniając delikatnie od siebie, generalnie zawsze stawialiśmy nagranie live. Nie tylko przez wzgląd na spotkanie z widownią, ale przez jakąś taką mocno, można powiedzieć w jakimś sensie introwertywną formę, czy charakter, czy atmosferę tego, jakie dźwięki kreowaliśmy. Chociaż graliśmy też mocno szalone klimaty, które były bardziej żartem, czy jakimś tam szastaniem gatunkami, taką bzdurą, można powiedzieć. Ale tutaj ten aspekt, może to introwertywność to nie jest najlepsze określenie, ale taka wsobność, no jakby my Myślę, że też staramy się odpłynąć w tej muzie. W każdej muzie jest w sumie chyba tak, że jak ja przynajmniej jako słuchacz widzę, ja nie muszę jakiejś muzyki lubić, jakieś estetyki przyswajać, ale jakość jest dla mnie istotna. Jedną z jakości, której bym poszukał, to jest to, czy ludzie, którzy generują to, co teraz generują, czego ja słucham, czy oglądam, czy oni to faktycznie robią teraz i to się dzieje, i to się dzieje w nich. I jeżeli ja mam taki state tego dnia, że wejdę w to na swoich zasadach, to no to teraz z drugiej strony patrząc, jako grający, ja wcale nie muszę czuć, czy ten ktoś na widowni jest tym w tej sytuacji.
Jest i czy jest zainteresowany
tak,
właściwie
tylko
wprost.
On jest szczery ze sobą, nie? I teraz jest taka sytuacja, że jeżeli my naprawdę w to wejdziemy i damy szansę i damy przestrzeń temu, żeby ci inni ludzie też w to weszli, to myślę, że to jest zawsze wyczuwalne, że jesteśmy, może nie każdy w tej samej przestrzeni, może każdy w swojej trochę, bo też czytając jakby recenzje tego albumu albo jakichś różnych naszych koncertów, spotykamy się z taką informacją, nie, że to jest przejmujące, że to jest jakiś tam głębszy sposób, gdzieś dotykające, że to gdzieś spływa tam dalej. I to jest tak, że z jednej strony czuć atmosferę na koncercie taką, ale tak jak Michał powiedział, no akurat wtedy zagraliśmy 3 koncerty w holu NFM-u i ostatni, który graliśmy już na samym końcu, to było w ogóle zamknięcie tego wielkiego wydarzenia, to nagle tam przyszło 3-4 razy więcej osób niż na tych 2 poprzednich i był po prostu olbrzymi tłum. Ludzie stali, leżeli i było już późno i też to była troszkę inna atmosfera. No nie było tak, że wszyscy sobie leżą na sofach i w ogóle pływają, tylko faktycznie to było inne skupienie. A innym razem jest mniej ludzi i jest wcześniej. I dla nas też jest wcześniej. Jakby o 15 zagrać coś takiego, o 23 to też jest trochę inna sytuacja.
Oj, wyobrażam sobie.
Jesteś w innym stanie tego dnia, nie? Więc ja myślę, że to jest tak jak każde spotkanie. Nie? Albo jest to spotkanie, albo to jest taka wydmuszka spotkania.
Bardzo doceniam tę szczerość, bo rzeczywiście tak jest. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, mianowicie Michał użył sformułowania, że jest to rzeźba dźwiękowa i od razu zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób ona może z jednej strony ewoluować, zmieniać się w tej przestrzeni, ale przede wszystkim oczywiście i czasie, a z drugiej strony jak bardzo tej rzeźby możemy doświadczać, patrząc na nią z różnych perspektyw, i w tym momencie te perspektywy nie są perspektywą fizyczną, jak w momencie, kiedy jesteśmy w galerii, tylko raczej są perspektywą czasową, albo właśnie ze względu na waszą kondycję, na jakiś moment w moim własnym życiu jako odbiorcy tej rzeźby. Michał?
Zastanawiam się, bo to jest taki aspekt, na którym ja się sam w ogóle zastanawiam w swoim życiu, nie? Bo w ogóle jest tak, że muzyka usłyszana dziś będzie dla mnie czymś zupełnie innym niż ta sama muzyka, której będę słuchał za miesiąc albo za rok. Ale na pewno jest tak, że w tym, co my gramy z Aleksandrem, i to jest dosyć duży paradoks, bo jesteśmy w sumie duetem, więc wydawałoby się, że będzie inaczej, ale ja mam poczucie, że poziom detalu, poziom jakichś mikroelementów, które pojawiają się w danym czasie i które, z którymi możemy obcować w tej muzyce, jest bardzo duży. Jest po prostu bardzo dużo naraz. Tak to można ująć. I w tych wszystkich recenzjach i też spotkaniach ze słuchaczami czasami właśnie słyszę, że niektórzy potrzebują słuchać tej płyty parokrotnie, żeby czasami wyłapać jakieś nowe szczegóły, jakieś nowe brzmienia i nowe elementy. Natomiast to sformułowanie, że to jest rzeźba, być może łączy się z tym, co sam mówiłeś wcześniej, czyli o tym, że nasza muzyka jest trochę podróżą, w tym sensie, że inaczej niż w takich klasycznych utworach czy piosenkach, my nie mamy takiego bardzo prostego punktu, do którego my docieramy. Nie ma takich bardzo prostych, nie wiem, ekspozycji czy takich klarownych przetworzeń, tylko faktycznie nasza muzyka cały czas jest podróżą. Więc wydaje mi się, że dla słuchacza może być ekscytujące zacząć tę podróż z trochę innego punktu niż wcześniej i zakończyć ją w innym punkcie, bo być może tam na tym innym odcinku odkryją dla siebie coś innego. I wydaje mi się, że też dlatego tak ekscytujące jest dla nas, że ten materiał został wydany na płycie, bo faktycznie płyta daje taką możliwość, żeby słuchacz mógł ją sprawdzić z każdej strony, w każdych różnych warunkach i faktycznie wsłuchać się na tyle, żeby wyciągnąć każdy szczegół, który chce.
Jest też jeszcze tak, że mimo wszystko gdzieś w tle jest ta pierwsza wersja, ta wcześniejsza wersja, czyli ten kontekst tego spektaklu, tego Manhattanu. I tutaj należy pamiętać, że jakby wychodzimy też z doznania fizycznego, z ruchu, nie? Z rzeczy bardzo bliskiej, jakby niejako najbliższej nam. I teraz po pierwsze ta wielokrotność percepowania to jest istotna, bo jak ktoś pracuje jakby w teatrze, nie wiem, dramatycznym, albo jak pracuje przy spektaklach choreograficznych, to wie, że, bo w muzyce jest to trochę rzadsza sytuacja, chyba że w rozrywkowej, nie? Że jest, ktoś gra po 500 razy ten sam utwór. Ale tutaj jest trochę inna sytuacja, spektakl się gra wielokrotnie i on się zmienia. On się zmienia nie tylko dla widzów, bo rzadko jest tak, że ten sam widz przyjdzie trzy razy. Są tacy wariaci oczywiście, ale generalnie no nie gra się też aż tak dużo, prawda, tych prezentacji spektaklu, ale mimo wszystko on staje się bardziej prawdziwy, szczery, nie w dniu premiery, czy na drugim pokazie, tylko czasami na piątym, dziesiątym, piętnastym. On ewoluuje. To też jest droga i to jest doświadczenie ciała też w jakiś sposób. I tutaj wydaje nam się, że tu jest też połączenie może właśnie z rzeźbą, że nie mówimy o czymś stałym, tylko o czymś ruchliwym, ruchomym, ale czymś kształtującym się, nie? Obejrzymy z innej perspektywy, w innej przestrzeni czasowej, w innym momencie dla nas albo tych ludzi, którzy to performują. I to może być czymś zupełnie innym. Kontekst może zostać podobny, ale więc może tutaj są jakieś też nawiązania. Dla mnie to się wydaje być super istotne. Też Michał mówi, że tam nie ma takiego punktu zaczepienia. Też warto zaznaczyć i czuć to może w muzyce, że ona się oczywiście gdzieś zaczyna, gdzieś kończy, ale bardziej przypływa, odpływa, bo tak naprawdę to jest 40 minut z 2 godzin, które akurat wtedy, jakbyśmy zagrali gdzieś indziej, to prawdopodobnie jakiś inny album by z tego wyszedł. Jakbyśmy się zaczepili o inną scenę w Manhattanie, to prawdopodobnie też by tak było. I znowu wielokrotnie można by było do tego podchodzić, odkrywać w jakiś tam sposób na nowo. Myślę, że to dla nas było istotne, że to właśnie żyje trochę tak jak ciało. Nie, w następny dzień to samo jest inne. I wszyscy tego doświadczamy, tylko nie przywiązujemy do tego wagi, a w ogóle w działaniach, nazwijmy to, no, muzycznych na przykład, to często o takich rzeczach zapominamy. Po prostu gramy i idziemy do następnego. A tutaj chcemy wracać do pewnych jakości i pozwalać im żyć, nie? W jakiejś tam w nowej formie, nie?
Muszę wam powiedzieć, że fascynujący jest ten paradoks, że z jednej strony to rzeczywiście się bardzo intensywnie zmienia i chyba w ogóle taka jest natura nie tylko muzyki, ale i świata, a z drugiej strony mamy złapany ten jeden moment, myślę tu oczywiście o waszej płycie, który można nieomal fizycznie złapać i przyjrzeć się tej domniemanej rzeźbie z wielu perspektyw, wracając do niej i wracając też do niej w takim sensie, że dla nas każdy kolejny dzień może przynieść trochę inny aspekt tej rzeźby. Możemy dostrzec inny detal albo inne jej oświetlenie, zależnie od tego, w jakim momencie my sami się znajdujemy.
Tak, tak. No i w tym sensie też ta samotność, o której wcześniej mówiliśmy, staje się inna, nie? Bo ona jest wobec wobec czegoś. Też wcześniej, jak o niej mówiliśmy, to sobie pomyślałem o tym, że nawet jak się gra samemu, to jest się samym, ale niekoniecznie samotnym, a może jest się samotnym, ale też się jest wobec kogoś. Są jeszcze inni ludzie, którzy pracują na to, żeby jedna osoba była na scenie. Jak się gra w zespole, to może być tak, że każdy jest super osamotniony w tej sytuacji. Nie? Ilość ludzi nie ma znaczenia. Nie? Ona, powiedzmy, że samotność funkcjonuje dopiero w momencie, kiedy mamy jej kontekst, czyli inne obiekty, innych ludzi. Nie? To nie jest tak, że jest jedna osoba, to okej, czyli to jest ta samotność, nie? Ewentualnie. No, że to się tak bardziej kojarzy. Mi się wydaje, że to jest zawsze wobec innej osoby. Więc to tak a propos wcześniejszego, ale trochę w nawiązaniu do tego spotkania, kiedy samemu sobie bierzesz tą płytę, czy odpalasz Bandcampa, czy Spotify i z tym jakoś tam żyjesz, no ale jednak z tym czymś. Nie?
Drodzy panowie, bardzo wam dziękuję za to spotkanie, bo było ono jednym z bardziej niezwykłych i to nie tylko za sprawą waszej płyty, ale nade wszystko was. Będziemy oglądać tę rzeźbę w takim razie w Radiu Kraków Kultura przez kolejne dni, fragmentarycznie wciąż, ale może i właśnie dobrze, może czasem dostrzeżenie jakiegoś detalu jest istotniejsze niż perspektywa na całość.
Może.
Michał Lazar, który na albumie i w duecie znanym jako Surreal Voyagers, gitara elektryczna i elektronika. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Aleksander Wnuk, oczywiście perkusja, ale też i elektronika. Dzięki.
Również dziękuję bardzo i jeszcze zaznaczymy, że płyta została wydana nakładem fantastycznego labelu, fantastycznej polskiej wytwórni Antena Non Grata. Polecamy.
W przypadku naszej anteny, czyli Radia Kraków Kultura, jest zdecydowanie grata. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.